Strefa historii.
Podziemny światek to określenie dla przestępców. Podziemiem nazywano także dawniej opozycję. I dziś zejdziemy do kanałów Paryża, w sensie dosłownym. Odwiedzimy także wystawę w Luzinie, która jest poświęcona ewakuacji obozu koncentracyjnego Stutthof. Marzena Bakowska, dobry wieczór.
Radio Gdańsk i Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie o ciekawych faktach.
Doktor Anna Łysiak-Łądkowska zajmuje się badaniem dziejów Francji, w tym Paryża. Dziś zaprasza nas na wycieczkę do stolicy Francji w przeszłości, a dokładnie do ciągnących się pod ziemią setek korytarzy.
Na początek może zacytowałabym fragment z dosyć niezwykłego i niedokończonego dzieła Benjamina Woltera, który między innymi o podziemiach Paryża w taki sposób pisał. Paryż stoi na sieci korytarzy podziemnych, w których rozlega się potężny łomot metra i kolejki żelaznej. Dudnią przyciągle echa przejeżdżających w górze omnibusów oraz wozów ciężarowych. Paryż rzeczywiście jest określany jako, podziemia Paryża są określane jako trupie królestwo, podziemne miasto czy też miasto śmierci, dlatego że składa się z wielu ciągów kamieniołomów, grot, tuneli, korytarzy wąskich, ciemnych, długo się ciągniących. Oblicza się, czy też podawana jest liczba, że ciąg tych wszystkich korytarzy, tuneli, kanałów, grot podziemnych sięga łącznie około ponad 300 kilometrów, więc rzeczywiście można powiedzieć, że to jest jakby osobna infrastruktura podziemna.
Ja jeszcze na moment chciałabym wrócić do tego cytatu, ponieważ jeżeli mamy już kolej żelazną, mamy już metro, to znaczy, że to jest, nie wiem, początek XX wieku. Ten cytat z takiego okresu pochodzi?
To dzieło Woltera Benjamina powstawało między końcówką lat 20. XX wieku i pisane praktycznie było do jego śmierci, czyli do lat 40. XX wieku, więc tutaj już mówimy o mieście nowoczesnym, więc dodatkowo właśnie do tych grot, kamieniołomów, których pozyskiwano wapień jeszcze w czasach starożytnych, doszły dodatkowo wodociągi, gazociągi, rurociągi, kolej podziemna, do której trzeba było także wykuwać korytarze, a więc cała ta infrastruktura, która zmieniła obraz Paryża w takie nowoczesne miasto w XIX wieku, więc rzeczywiście jest to niezwykły świat sielankowych podziemi, też cytujący Benjamina Woltera, które no, cieszą się dużą popularnością, już od samego średniowiecza cieszyły się dużą popularnością, ponieważ ówcześnie byliśmy miałkowie, którzy za odpowiednią opłatą obiecywali, że pokażą w tych trupich podziemiach oblicze prawdziwego diabła. W XIX wieku z kolei za 2 franki można było zwiedzać się ten tajemny, niezwykły świat podziemny i współcześnie także turysta może zwiedzić fragment owych podziemi. Jest to mniej więcej około 2 kilometrów. Natomiast zainteresowanie podziemiami Paryża nastąpiło w XVIII wieku z kilku przyczyn. Jedną z nich było zapadanie się ulic i budynków spowodowane właśnie tym ciągiem tajemnych korytarzy, ich ilością, ich wielkością. Drugą przyczyną było przeludnienie miasta, no i trzecią przeludnienie cmentarzy, jeżeli można tak powiedzieć.
Czyli było za dużo osób pochowanych?
Tak, za dużo osób było pochowanych i ówczesny król Ludwik XVI podjął taką decyzję, czy też rozpoczął się taki proces likwidacji, czy też przenoszenia szczątek zmarłych właśnie do tych podziemi i dzisiaj fragment udostępnionych do zwiedzania to są właśnie fragmenty lub całe cmentarze, które zostały zlikwidowane, a szczątki zmarłych zostały przeniesione do tych podziemi, które można dzisiaj oglądać fragmentarycznie.
Kojarzy mi się to trochę tak z rzymskimi katakumbami, bo tam też byli chowani między innymi chrześcijanie, ale wróćmy do Paryża. To takie miasto, które nam się kojarzy z pięknymi budynkami, oczywiście z wieżą Eiffla. A jak powstawały te kanały, podziemne miasto? Ono równocześnie powstawało tak jak Paryż? To był ten sam czas?
Można powiedzieć, że kształtowało się na przestrzeni stuleci groty, kamieniołomy, z których początkowo wydobywano wapień potrzebny jako surowiec budulcowy. Następnie właśnie powstające te ciągi kanałów, podziemi, rurociągów, więc należy stwierdzić, że to tak naprawdę jest kilka warstw tego podziemnego miasta. Dodatkowo jeszcze w XIX wieku, kiedy trwała wielka przebudowa Paryża w drugiej połowie, równocześnie owe podziemia wraz z powstającymi nowymi sklepami, magazynami, jak się mówi, owe podziemia zaczęły stanowić część taką piwniczną, w której składowano różne towary, między innymi wina, które tam przechowywano, więc te podziemia paryskie wykuwane w skale stanowiły także część taką piwniczną, składową owych magazynów, które powstawały w XIX wieku, więc to nie był jeden proces, tylko to było kilka nakładających się na siebie tak naprawdę. To była ewolucja, która następowała w ciągu stuleci i doprowadziła do tego, że właśnie to zapadanie się Paryża, które było zauważone pod koniec XVIII wieku, spowodowano, że potrzeba było specjalnego wzmacniania albo filarami, albo murami tych podziemnych korytarzy, aby nie doprowadzić do całkowitego zapadnięcia się niektórych fragmentów miasta.
Porozmawiajmy o faktach.
Kiedy ktoś wpadł na pomysł, że można by komunikację przenieść właśnie do podziemia, to myślę, że wtedy też zaczęły powstawać nowe korytarze, no bo zgodne z wytyczonymi liniami metra czy tam kolei podziemnej.
Tak, można nawet się dowiedzieć, że właśnie te wytyczone linie metra, czy właśnie to składowane wino w podziemiach paryskich, że podziemny Paryż miał swoją własną konstrukcję architektoniczną. Wytyczone zostały korytarze, ulice, które przypominały ulice miasta nadziemnego w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ one miały swoje własne nazwy i na przykład a propos tych win, te ulice były nazwane od miejsca produkowania i pochodzenia win, które były sprzedawane w tych sklepach, więc to było rzeczywiście takie, można by powiedzieć, podziemne miasto z własnymi galeriami, w których śmiałkowie mogli, jeśli się odważyli sami zejść, mogli nawet nabyć towary, na które natrafili, znajdujące się właśnie w tych podziemiach.
Czyli takie, powiedzmy, ówczesne centra handlowe handlujące winem.
No nie tylko winem, różnymi towarami, dlatego właśnie, że te słynne katakumby, groty, kanały służyły także jako miejsce przechowywania towarów, które pochodziły z przemytu, były miejscem handlu nielegalnego. Oczywiście podziemia były także miejscem ukrycia się różnych rzezimieszków, zbiegłych więźniów, przestępców, ale także były miejscem ukrycia się różnych grup rewolucyjnych. W XVIII, w XIX wieku to także było miejsce spotkań członków ruchu oporu w czasie II wojny światowej. No i oczywiście to znalazło swoje odbicie literackie w słynnych nędznikach. Mamy przecież odwołanie, jest wątek, kiedy jeden z bohaterów ukrywa się właśnie w tych słynnych kanałach, bo one również służyły jako miejsce, w którym można było się ukryć, schować, jeśli nie chciało się być znalezionym przez policję czy wpaść w ręce policji.
To można powiedzieć, że w taki sposób dosłowny podziemny światek kwitł w Paryżu.
Dosłownie tak można powiedzieć. Był to podziemny świat. Poszukiwano tam także zjawisk niezwykłych w przeszłości i dzisiaj także, dlatego że między innymi opowiadano sobie, że mieszkają tam niezwykłe stwory, wróżki, ludzie z talentami czy umiejętnościami nadzwyczajnymi, można tak powiedzieć. No i dzisiaj również nie brakuje śmiałków, którzy próbują zejść w poszukiwaniu zjawisk paranormalnych, jak je dzisiaj się określa. Więc rzeczywiście był to zróżnicowany świat. Znajdowało się i znajduje się wiele tajemniczych przejść, zakątków, w których można się było zagubić przecież, a nawet i stracić życie.
Zainteresował mnie też wątek polityczny, tak to nazwę, dlatego że my mamy w swoich głowach, w swojej wyobraźni kanały i powstanie warszawskie i ludzie, którzy kanałami uciekali z strefy walki. Rozumiem, że tutaj też ten polityczny aspekt jakiejś ukrywania się opozycji zaistniał w tych podziemiach paryskich.
Tak, tych grup, które możemy nazwać opozycyjnymi, oczywiście w stosunku do ówczesnej sytuacji, o której mówimy już w czasach rewolucji francuskiej, która wybuchła pod koniec XVIII wieku. W momencie ucieczki króla Ludwika XVI miano go poszukiwać właśnie w kanałach paryskich, które miało być miejscem jego ukrycia się. W tychże kanałach paryskich miał się także ukrywać jeden z ówczesnych rewolucjonistów, Jean-Paul Marat, który właśnie przebywając w tych kanałach, w tej wilgoci, miał się nabawić choroby skóry, dlatego słynny obraz Louis Davida przedstawiający moment jego śmierci przedstawia go w wannie, gdyż miał on zażywać kąpieli chłodzącej, która miała łagodzić te jego schorzenia, których miał się nabawić, uciekając czy chroniąc się w tychże kanałach. Również rewolucjoniści z 1870-71 roku podczas komuny paryskiej mieli się ukrywać w tych kanałach, także również to było i miejsce takie służące dla ochrony politycznej, można tak nazwać.
Obecnie w wielu miejscach na świecie takie miejsca, które są niedostępne, które kiedyś były używane, używają osoby bezdomne. Czy taki aspekt w Paryżu także wystąpił, że osoby, które no, nie stać było na mieszkanie w tej, powiedzmy, górnej części Paryża, chroniły się także tam?
Problem nierówności, niesprawiedliwości społecznych był dosyć żywy w Paryżu w XIX wieku, dlatego że liczba biedaków, nędzarzy, tak moglibyśmy ich określić, oraz liczba osób, które starały się przeżyć z własnej pracy, była znacząca. Około połowy XIX wieku Paryż liczył mniej więcej 1 000 000 osób, w tym 700-800 tysięcy. To była właśnie ta grupa ludzi, którym było najtrudniej przeżyć w Paryżu. I może w same kanały częściowo mogły stanowić dla nich schronienie, ale istotniejsze jest to, że właśnie powieść Nędznicy Wiktora Hugo, oprócz tych wszystkich wątków, którymi do dzisiaj się zachwycamy, na celu miała właśnie także ukazać to zróżnicowanie społeczne z naciskiem na sytuację ludzi biednych, ludzi, którzy nie posiadali środków, które umożliwiałyby im przeżycie. Drugim charakterystycznym wątkiem, w którym pojawiają się kanały przy opisie Paryża, jest, można by powiedzieć, kultura masowa, człowiek w tłumie, które to bardzo często stało się elementem rozważań między innymi u Benjamina Woltera, ale także innych pisarzy tamtego okresu, którzy zauważali te przemiany, a więc ten aspekt społeczny dotyczący wyglądu Paryża, a przy tym właśnie jego podziemi, dotyczy również tych kwestii społecznych, nierówności, które wtedy występowały i były widoczne.
To jeszcze na zakończenie podsumujmy, ile tych podziemnych korytarzy, ulic jest w Paryżu.
Oblicza się, podaje się taką liczbę około lub ponad 300 kilometrów tych wszystkich podziemnych korytarzy, kanałów, grot, kamieniołomów. Jest to niezwykłe, dlatego że nawet służą one jako scenografia do filmów. Cieszą się dużym zainteresowaniem i dużą popularnością, można tak powiedzieć.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dodam jeszcze, że fascynujące podziemia są także w Polsce, między innymi w Sandomierzu. Jeśli ktoś chce w Gdańsku odwiedzić takie miejsca, to polecam piwnicę romańską znajdującą się obok kościoła świętego Mikołaja. Ciekawostką są udostępniane do zwiedzania 3 zbiorniki wodne. W swojej strukturze przypominają piwnice, choć są wyżej położone. Istnieją także podziemia niedostępne ze względów bezpieczeństwa, na przykład w bastionach.
Zobacz historię.
Czarne księgi z zapisanymi wspomnieniami i białe, w których świadkowie i ich dzieci mogą dopisywać kolejne karty, tak by ewakuacja obozu koncentracyjnego Stutthof była lepiej poznana. W Bibliotece Publicznej imienia Leona Ropla w Luzinie można odwiedzić wystawę o więźniach prowadzonych przez Pomorze. Ekspozycja po niemal 30 latach wraca do naszej miejscowości, mówi dyrektor biblioteki Maria Krośnicka.
To jest wystawa, która była w Luzinie w 1995 roku, a przygotowana została ona przez Sigrid Sigurdsson, która jest w połowie Niemką, w połowie Norweszką i prowadzi otwarte, żywe archiwum. Postanowiła upamiętnić czas 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pokazać, jak do tego dochodziło. Zainteresowała się Stutthofem, obozem. Przemierzyła 22 miejsca noclegów, w których się odbyło. Założyła otwarte księgi, gdzie ludzie w tym czasie, kiedy wystawa była, wpisywali swoje wspomnienia. Ta wystawa była też w Nadbałtyckim Centrum Kultury pokazywana i została zamknięta. Teraz, jak realizujemy projekt związany z pokolenia, głos niech idzie w pokolenie, poprosiłem dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury o wypożyczenie tej wystawy ponownie. Okazało się w międzyczasie, że ta wystawa znalazła się w Muzeum Stutthof, więc stamtąd ją przywieźliśmy, ale ona była spakowana i w zasadzie pierwszy raz po długim czasie znów jest pokazana publicznie. Marzeniem naszym jest, żeby przeszła Marsz Śmierci, czyli te miejscowości, w których nocowali, gdzie można jeszcze upamiętnić i wspomnieć ludzi, którzy pomagali, bo to była bardzo ważna rola mieszkańców na przykład Luzina, którzy zorganizowali mnóstwo ucieczek, którzy nakarmili 3 kolumny więźniów.
Jakie elementy możemy zobaczyć na tej wystawie?
Rzeczy, które odebrano w Stutthofie dzieciom, rodzicom, są albumy, są książki. Są właśnie te otwarte księgi, między innymi jest Luzino, gdzie mieszkańcy w 1995 roku wpisali swoją informację na temat przebiegu Marszu Śmierci. Jak przeglądałem tą księgę z ogromnym wzruszeniem, to wiem, że już tych osób nie ma, tylko można ich odwiedzać na cmentarzu, ale ich historia zapisana została. I uzupełniła nam informacje o pochówkach na cmentarzu ewangelickim, katolickim, gdzie karmiono, kto udzielał pomocy. Więc to są takie szczegóły, są tam też informacje w języku niemieckim. I tu wydaje mi się, że do tej pory są białe księgi, są czarne i białe. W białych księgach są puste kartki, które będzie można wypełniać teraz i wpisywać też informacje związane z tamtymi czasami. Może wspomnienia o rodzicach. Ponadto są gazety, które były wydane w czasie faszyzacji Europy. Po prostu trzeba przyjść, obejrzeć, a jeśli ktoś ma tłumacza w telefonie, to zabrać, może czytać teksty niemieckie. Jest bardzo porządnie przygotowane przez panią Sigrid. Pani Sigrid Sigurdsson była pierwszą osobą, która w 1995 roku wyemitowała w Niemczech film, że był obóz Stutthof, bo to była historia zupełnie nieznana.
Z Marią Krośnicką rozmawiał Adam Hebel.
Oni to przeżyli.
Gdyby żył, wczoraj skończyłby 88 lat. Krzysztof Penderecki, światowej sławy kompozytor, dyrygent, należący do grona najwybitniejszych i najbardziej cenionych osobowości muzyki. Artysta zmarł 29 marca ubiegłego roku. Wciąż nie odbył się jeszcze jego pogrzeb. Międzynarodowy rozgłos przyniosły mu takie utwory jak Tren ofiarą Hiroszymy i Pasja według świętego Łukasza. W rozmowie z Polskim Radiem po odebraniu Złotego Berła Fundacji Kultury Polskiej w 2009 roku Krzysztof Penderecki podkreślił, że w twórczości najbardziej interesują go wielkie i uniwersalne tematy.
Wychodzę bowiem z założenia, że szkoda czasu na drobiazgi rzeczy błahe, ale staram się pokazać przestrzeń dobrą. Miłość przezwycięża u mnie śmierć, albo wiara, albo nadzieja. Nigdy utwór nie kończy się u mnie śmiercią. Nawet w polskim rekwiem przestawiłem tak teksty, aby nie kończyć utworu motywem śmierci.
Od lat 70. jako dyrygent prowadził orkiestry symfoniczne w kraju, a także w Europie, w Stanach Zjednoczonych i Azji. Krzysztof Penderecki wiele razy był pytany o to, dlaczego dyryguje wykonaniami własnych dzieł. W wywiadzie dla Polskiego Radia w 1974 roku kompozytor powiedział, że jego zdaniem to konieczność.
Po prostu staram się nowe utwory, które piszę, nagrać sam, żeby stworzyć jakiś wzór do realizacji przez innych dyrygentów. Oczywiście, jak wiadomo, w każdej partyturze są dowolności i dowolności w interpretacji, zresztą to samo jest w muzyce klasycznej, ale mam prawo sądzić, że moja interpretacja jest najbliższa temu, co chciałem powiedzieć. Także z tego powodu zacząłem dyrygować.
Zajmował się także działalnością pedagogiczną, był profesorem i rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie. Kilka lat temu brytyjski dziennik The Guardian nazwał Krzysztofa Pendereckiego największym współczesnym polskim kompozytorem. W 2005 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. Oficjalny pogrzeb kompozytora odbędzie się w kościele świętych Piotra i Pawła w Krakowie po ustaniu pandemii koronawirusa. Wtedy urna z prochami spocznie w znajdującym się tam Panteonie Narodowym. Termin uroczystości pogrzebowych zaplanowano wstępnie na 29 marca przyszłego roku. To już wszystko w audycji, którą przygotowali Adam Hebel i Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk. Do usłyszenia.
Strefa historii.